Witam w Pszczynie. Zapraszam na spotkanie z królem polskich lasów, żubrem. Podczas wspólnego spaceru odwiedzimy także jego poddanych, jak na przykład sarny, jelenie czy dziki. Komentarze dotyczące poszczególnych gatunków włączą się automatycznie po podejściu do zielonych tablic z nazwami zwierząt. Zatem wyruszajmy. Stojąc twarzą do kasy, skręcamy w prawo, a następnie przez bramkę przechodzimy na teren zagrody. Będziemy poruszać się tak, żeby wybiegi zwierząt mieć cały czas po lewej stronie. W ten sposób zatoczymy koło. Kiedy już przejdziemy przez bramkę, idź proszę wzdłuż ogrodzenia, aż do tablicy z napisem żubr. Będzie to nasz pierwszy przystanek. Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr, we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze. Zróbże minę uprzejmą, żubrze. Jeśli nie ma ich w pobliżu ogrodzenia, trzeba udać się na platformę widokową po prawej stronie. Jest to ta druga drewniana budowla. Właściwie widzimy tutaj całą królewską rodzinkę. Wszystkie żyjące w naszej zagrodzie żubry mają piękne imiona. Największy byk nazywa się Plawiant. Najstarsza krowa zaś to Plista. Są tu także Plesner, Plisar, a także Placka i Porcja druga. Prawda, że ładne? Imiona zaczynają się na PL nie bez powodu. Oznacza to, że zwierzęta urodziły się w Pszczynie. Jak zapewne widzisz, żubr jest bardzo podobny do poczciwej krowy. Dlatego pana żubra nazywamy bykiem, panią żubrzycę krową, a małe żubrzątko cielakiem. Powiesz, zwykła krowa? No, nie taka zwykła. Żubr jest największym wolno żyjącym zwierzęciem Europy, królem lasów naszego kontynentu. Jego wysokość może sięgać nawet 2 metrów, a waga prawie 1 tony, czyli tyle, ile małego samochodu. Mimo takiej potęgi władca jest dość łagodny. Wraz z rodziną, czyli w stadzie, przemierza rozległe lasy w poszukiwaniu ulubionych roślin. Jest bowiem wegetarianinem. Zajada się wyłącznie ziołami, pędami młodych drzew, a także żołędziami czy kasztanami. Ulubionym smakołykiem naszych żubrów jest, nie zgadniecie, coś jakby musli złożone z pogniecionych ziaren słonecznika, kukurydzy i innych zbóż. Jednak apetyt ma ogromny. Potrzebuje ponad 60 kg pokarmu dziennie. To daje mu olbrzymią siłę i sprawność. Wyobraźcie sobie, że potrafi rozpędzić się do 60 km na godzinę i przeskoczyć, uwaga, przeszkodę o wysokości dorosłego człowieka. Nieźle. Przyjrzyjmy się dokładnie żubrowi. Potężną głowę zdobią puste w środku rogi. U byków proste, u krów zakręcone. Oczy duże, łagodne. Co ciekawe, żubr widzi słabo, za to słuch i węch ma wyśmienity. Broda jest obowiązkowa zarówno u panów, jak i u pań. Na grzbiecie znajduje się garb, zwany kłębem. Sierść, czyli ubranko żubra, jest gęsta i ma kolor brązowy. No i jest jeszcze ogon, długi, zakończony kępką włosów, nazywaną pędzlem. Pożegnajmy się teraz z żubrami i podejdźmy do kolejnych zwierząt. Przypominam, idziemy ścieżką tak, aby ich zagrody mieć po lewej stronie. Po przejściu przez mostek odszukajmy tablicę z napisem muflon. Czy znasz taki wiersz? Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. To wierszyk pana Jana Brzechwy. Ale ten zwierzak nie jest aż tak niebezpieczny. Broni się tylko w sytuacji zagrożenia. Używa wtedy swoich potężnych, wystających zębów, zwanych szablami. Dorosłe dziki mają sierść w kolorze brązowym lub czarnym. Natomiast sierść małych dziczków wygląda jak piżama w paski. Pan dzik nazywany jest odyńcem, pani dzik to locha, a małe dzieci to warchlaki. Jak wszystkie świnki, dziki uwielbiają tarzać się w błocie i większość dnia spędzają leniuchując w swoich legowiskach. Wieczorem przemieszczają się, aby coś przekąsić. Posiadają ogromny apetyt, a smakuje im prawie wszystko. Dlatego w poszukiwaniu jedzenia potrafią przekopać ryjkiem duży obszar ziemi. Na prawo od zagrody dzika jest kolejny wybieg. Proszę do niego podejść, do tablicy z napisem jeleń. Tutaj, w jednej zagrodzie, żyją muflony, dziki i jelenie. Uważnie je wypatruj, ponieważ zwierzęta ciągle się przemieszczają. Czy potrafisz je rozróżnić? Na pewno. Muflony są mniejsze i przypominają znane chyba wszystkim owce, bo też i są z nimi bardzo blisko spokrewnione. Muflony zamieszkiwały kiedyś tylko górzyste rejony południowej Europy. Teraz możemy je zobaczyć także w Polsce i to na wolności. Żyją w górach zwanych Sudetami. Pan muflon, czyli tryk, dumny jest ze swoich rogów. Robią wrażenie. Rosną przez całe życie, wykręcając się stopniowo. Tryki lubią popisywać się swą siłą. Walczą wtedy jeden z drugim, szarżując na siebie i uderzając z impetem głowami. Huk niesie się daleko po górach. Tak jak owce, muflony obrastają wełną, tyle że krótką. Na wolności pasą się na górskich stokach, żywiąc się wyłącznie roślinami. Przed niebezpieczeństwem potrafią bardzo szybko uciekać. Nawet nie próbujmy ich dogonić. Pozostańmy przy tej zagrodzie. Może uda nam się wypatrzyć dzika. W naszej zagrodzie muflony żyją w przyjaźni z większymi od nich jeleniami. Być może znasz już te piękne zwierzęta, gdyż dość licznie zamieszkują nasze lasy. Pan jeleń to byk, pani jeleniowa łania, a jeleniątko cielak. W świecie zwierząt najczęściej to panowie są największymi elegantami. Tak jest też w przypadku jeleni. Tylko byk nosi na głowie piękne rogi, nazywane porożem. Im starszy byk, tym większe poroże. Co ciekawe, każdego roku na wiosnę jelenie zrzucają stare rogi. Znaleźć takie poroże w lesie to by było coś. Mimo swoich dużych rozmiarów, jeleń zalicza się do niezwykle zwinnych i szybkich zwierząt. Trudno do niego podejść, gdyż posiada czuły słuch i węch. A co niezwykłe, potrafi płakać. Jelenie żywią się wyłącznie roślinami. Poszukiwanie traw, gałązek, krzewów i drzew, smacznej kory oraz owoców zajmuje im większość czasu. Żerują za dnia i w nocy. Kiedy więc śpią? Nie tracą czasu na sen. Wystarczy im godzinka do dwóch odpoczynku w ciągu całej doby. Muszę jeszcze wspomnieć o zalotach jeleni. Jesienią samce walczą ze sobą o względy samic. W nocy zaś bardzo głośno ryczą. Dlatego ten czas nazywa się rykowiskiem. Mówię ci, uszy puchną. Podejdźmy do następnej zagrody i zatrzymajmy się przy tablicy z napisem Daniel. Przedstawiam wam Daniele i sarny w dwóch sąsiadujących zagrodach. Może im towarzyszyć także łoś, ale o nim później. Te zwierzęta są bardzo do siebie podobne, dlatego musimy nauczyć się je rozróżniać. Popatrzmy najpierw na Daniela. Nie na kolegę o takim imieniu, ale na zwierzę w naszej zagrodzie. Samca, czyli byka, rozpoznasz po dużym porożu, prawie jak u jelenia. Do charakterystycznych cech Danieli należą też jasne plamy na sierści. Można powiedzieć, że są piegowate. Natomiast jedna z samic, łani, w zagrodzie wyróżnia się spośród całej rodzinki. Ma jednolitą, jasną sierść. Jest albinoską. W polskich lasach Daniele zamieszkały całkiem niedawno. Sprowadzono je z ich ojczyzny, krajów południowej Europy i zachodniej Azji. Jak już wspominałem, współlokatorami Danieli są sarny. Jestem przekonany, że każdy widział już sarnę na własne oczy. W polskich lasach występują bardzo licznie. Kto wie, czy nie jest ich więcej niż milion. To prawie tyle, ilu ludzi mieszka w Warszawie. Sarna jest sporo mniejsza od jelenia i trochę od Daniela. Samca nazywa się już nie bykiem, lecz kozłem, samice zaś kozą. Sarna zmienia ubarwienie w zależności od pory roku. W lecie jej sierść ma kolor rudawy, w zimie brunatno-szary. Małe sarniątka rodzą się biało-centkowane. Młode są najbardziej narażone na ataki drapieżników. Matka sarna ukrywa je więc w niedostępnych miejscach, a matka natura wyposażyła w ciekawą cechę ochronną – brak zapachu. My powinniśmy pamiętać, by nie zbliżać się do młodych sarenek. Zapach człowieka odstrasza ich matkę, która może nie wrócić już do dzieci. Idźmy dalej. W środku kręgu, który zatoczyliśmy, znajduje się drewniany pawilon. Wejdźmy do środka, a tam zatrzymajmy się przy drzewie. Witam w sali z drzewem. Być może po kształcie liści je rozpoznajesz. Tak, to dąb. Jedno z najpiękniejszych i największych polskich drzew. Potrafi dożyć nawet kilkuset lat. W cieniu naszego dębu chronią się liczne ssaki i ptaki. Przy pniu widzimy byka Daniela z pięknym porożem, czyli łopatami. Zwróć uwagę na charakterystyczną letnią sierść z jasnymi plamkami. Obok samca łania. Podnieśmy teraz głowy. W koronie drzewa można dostrzec duże gniazdo z potężnym orłem. To właśnie ten dostojny ptak jest godłem Polski. Przyjrzyjmy się jeszcze innym rzadkim ptakom. Stańmy tyłem do Daniela, a przodem do wejścia. Unieśmy głowę. Pierwszego ptaka znajdziemy nad drzwiami wejściowymi. To sowa zwana puszczykiem uralskim. Co ciekawe, puszczyk, gdy zbliża się jakieś niebezpieczeństwo, nie pochukuje jak inne sowy, lecz szczeka jak mały piesek. Na lewo od niego, nad kioskiem z ekranem, widzimy głuszca, który jest największym kurakiem w Polsce. Kurakiem, czyli kuzynem zwykłych kur. Wróćmy jednak na ziemię. Odnajdźmy chatkę z dachem i okienkiem. Jest to chatka dziadka Gajowego. Po obu stronach wejścia do niej czają się dwa drapieżniki grasujące po polskich lasach. Po lewej od wejścia biało-czarny borsuk, po prawej zaś od chatki nieco dalej lisek chytrusek. Przejdźmy obok nich i odwiedźmy chatkę dziadka Gajowego. Witam w chacie dziadka Gajowego. Skoro dziadka, to znaczy, że przenieśliśmy się do czasów sprzed 100 lat. Jak widzisz, Gajowy mieszka w prostym domu, zbudowanym z drewnianych belek. Wszędzie wiszą lub stoją trofea myśliwskie, czyli zwierzęta upolowane przez Gajowego. Dba on bowiem o las, ale także poluje. Musisz wiedzieć, że w przeszłości myślistwo nie było zabawą, ale koniecznością. Ludzie w ten sposób zdobywali pożywienie, skóry na ubrania, rogi i kości na różne narzędzia. Na ławach i na podłodze rozłożone są skóry dzika, jelenia czy muflona. Spójrz teraz na ścianę z drzwiami wejściowymi. Zawieszono na niej między innymi głowę kozła sarny. Po drugiej stronie pomieszczenia dostrzeżesz głowy łosia i jelenia z pięknymi porożami. Ale olbrzymy! Jestem pewien, że rozpoznasz już głowy dzika, Daniela czy muflona. Spróbuj! Brawo, to właśnie one! W izbie tej odnajdziemy również popularne ptaki, w tym kolorowe bażanty i kaczki. Na ziemi przy szafie przycupnął przestraszony zając. Cóż, ma się czego obawiać, gdyż w pobliżu czai się drapieżny jenot. To nowy zwierzak w naszych lasach, przybysz ze wschodu, wielki szkodnik. Wyjdźmy teraz na zewnątrz i posłuchajmy opowieści o pszczyńskich i nie tylko żubrach. Na zakończenie wędrówki po naszej zagrodzie powrócimy do króla puszczy, żubra. Jeszcze ci o tym nie mówiłem, ale 100 lat temu na ziemi żyło tylko kilkadziesiąt tych pięknych zwierząt. Były bliskie wymarcia, tak jak dinozaury. Dzięki pracy przyrodników, wielbicieli żubrów, gatunek ocalał. Jak do tego doszło? Posłuchaj. Dawno, dawno temu, przed wieloma wiekami, lasy całej Europy przemierzały liczne stada żubrów. Niewiele drapieżników mogło im zagrozić, obawiając się ich rogów i kopyt. Niestety stały się one celem ludzi, myśliwych, wyposażonych w coraz doskonalsze rodzaje broni. Władcy i możni panowie z upodobaniem urządzali łowy na grubego zwierza. Zakazywali nawet poddanym, grożąc surowymi karami, polowań na żubry, rezerwując dla siebie ten przywilej. Zwierzęta te stawały się także ofiarami wojen. Wystarczy wspomnieć, że tuż przed wojną polsko-krzyżacką, która zakończyła się grunwaldzką bitwą w 1410 roku, znaną ci być może z filmu lub książki Krzyżacy, król Władysław Jagiełło zarządził wielkie łowy. Podczas nich ubito mnóstwo żubrów, których mięso miało dać siłę polskiemu rycerstwu. Dlatego z roku na rok, ze stulecia na stulecie, żubrów było coraz mniej i mniej i mniej. Przetrwały tylko w wielkich lasach, takich jak na przykład Puszcza Białowieska, położona na północnym wschodzie Polski. Jak może wiesz z lekcji historii, w XIX wieku Polska była pod rozbiorami i władzę nad puszczą miał władca rosyjski, car. Dbał on o żubry. Dlatego liczba zwierząt tam żyjących dość szybko rosła. W pewnym momencie zbliżyła się do 2000. I właśnie jeden z carów, Aleksander II, zrobił wielki prezent panującemu tutaj w Pszczynie księciu Janowi Henrykowi Hochbergowi. W 1865 roku za 20 schwytanych w pszczyńskich lasach jeleni przekazał mu 4 żubry. Książę Pszczyński zaliczał się wtedy do najbogatszych ludzi w Europie. W tutejszym pałacu, na pewno już go znasz, często przebywali królowie i książęta, a wśród nich sam cesarz Niemiec. Żubry dodawały prestiżu, stając się celem polowań dla najdostojniejszych gości. Jednak hodowla tych zwierząt była bardzo przemyślana. Stado, mimo polowań, wciąż się rozwijało. Żubry żyły półwolno w specjalnym rezerwacie o powierzchni około 11 tysięcy hektarów. I dziś wędrują sobie swobodnie po pszczyńskich lasach. Natomiast w zagrodzie, w której jesteśmy, prezentują się takim znawcom przyrody jak my. To prawie niewiarygodne, ale pszczyńskie żubry uratowały też cały gatunek przed wymarciem. Po strasznej I wojnie światowej, która zniszczyła Europę na początku ubiegłego wieku, okazało się, że na całym świecie żyją już tylko 54 żubry. Na szczęście te pszczyńskie posiadały liczne potomstwo, które chętnie zamieszkało w lasach, ośrodkach hodowlanych i ogrodach zoologicznych całej Europy. Obecnie na naszym kontynencie żyją ponad 4000 żubrów, z tego w Polsce ponad 1200. Większość zwierząt korzysta z wolności, przemierzając lasy Puszczy Białowieskiej, Bieszczadów oraz rozległych lasów północnej Polski, Puszczy Boreckiej i Knyszyńskiej. Te nazwy z pewnością przydadzą ci się na lekcji geografii. Pozostałe zwierzęta tworzą stada zamknięte. Kilkadziesiąt mamy tutaj, w Pszczynie, w ośrodku hodowlanym, a kilka w pokazowej zagrodzie żubrów. Czy można więc być spokojnym o los króla puszczy? Niestety nie. Jak przekonują naukowcy, dbałość człowieka o to piękne zwierzę może się okazać spóźniona. Wszystkim żubrom zagraża bowiem bliskie spokrewnienie. Trzeba więc sycić oczy ich pięknem, dopóki są. W tym miejscu kończymy nasz spacer po zagrodzie żubrów. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej przy kasie. Życzę Ci udanego pobytu w Pszczynie i zapraszam do skorzystania z innych naszych wycieczek po pszczyńskiej Starówce i śladami pszczyńskich Żydów.